Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie z Nowym Rokiem. Oby był jak najszczęśliwszy. Dzisiaj mnóstwo gości w studiu. Przyszli tu, żeby porozmawiać z nami o projektach, myślę, bardzo udanych, zrealizowanych pod koniec roku ubiegłego, angażujących wiele środowisk. No i o tym wszystkim opowiedzą Marzena Wojciechowska-Orszulak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka projektów, reżyserka, arteterapeutka. Jan Orszulak, reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Też autor scenariuszy w tych projektach realizowanych. No i aktorzy, nie wszyscy, bo to ogromne grono naprawdę z różnych środowisk, ale są z nami. Mieszko Zagrabski.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Z Fundacji Sprawnie Inaczej i z tej samej fundacji pani Marta Piepkę.
Dzień dobry.
Są także aktorzy Teatru Playback i Teatroterapii Gdańsk, czyli pan Tomasz Rekowski.
Dzień dobry.
I pani Ewangelina Jabłońska.
Dzień dobry.
No i tyle to ja wiem. Mam napisane wiele stron na temat tych dwóch projektów. Chlebem być i tańcz, tańcz. I myślę, że najprościej będzie, jeśli Marzenko, ty z Janem po prostu na początek opowiecie, o co chodzi, co to za projekty, gdzie były realizowane i wtedy poznamy też to, jaki był wkład naszych tutaj gości i uczestników.
Już od mniej więcej roku czy dwóch, a może to już i trzy lata, ja jako osoba, która stworzyła Teatroterapię Gdańsk, jestem związana bardzo fortunnie i bardzo mi jakby dobrze z tym, ze Stowarzyszeniem Dla Siedlec. I razem z tym stowarzyszeniem tworzymy projekty, to już jest chyba piąty projekt. Szkoda, że tu nie ma pani z nami Brygidy, to pewnie by może dodała który, ale wydaje mi się, że to już może piąty. Też tworzyliśmy w czasie pandemii online spektakle. Te spektakle są zwykle dofinansowane, tak jak te dwa, ze środków miasta Gdańsk. I w takim właśnie tandemie, razem z tym stowarzyszeniem, stworzyliśmy też i w tym roku dwa projekty, i to jest dokładnie Być chlebem i Tańcz, tańcz. Mimo, że obydwa się opierają na legendach gdańskich, to jednak mówią zupełnie o innych problemach i też jakby były innym problemom dedykowane. I też były inne grupy zapraszane do współpracy. I może krótko powiem o tym Tańcz, tańcz. Tutaj pracowaliśmy jak zwykle Teatroterapia Gdańsk, ale też była grupa, którą nazywaliśmy Zakopianki, ponieważ dom sąsiedzki Zakopianka nam udostępnił swoje pomieszczenia i tam po prostu nawet rodziny mogły przychodzić i razem ćwiczyć. Mieliśmy tam też osoby z Ukrainy, ale też z Siedlec, z Gdańska. I była też zaproszona do tego projektu Tańcz, tańcz. Było zaproszone Stowarzyszenie Prometeusz. Ja z kolei tam do nich jeździłam na ulicę Nowiny i pracując najpierw osobno, później zbierając to wszystko razem, powstał spektakl, który był rzeczywiście taką naprawdę wyjątkowo taką mieszaniną wzruszeń, czasami też powiedzmy śmiechu, ale takiego jakby troszeczkę przez łzy. Niesamowicie taka duża, ciepła całość powstała z tego. I podobnie ten drugi projekt. A, jeszcze może wspomnę, że to Tańcz, tańcz poruszało jakby problemy osób z uzależnieniami różnego typu. Z tym, jak to łatwo, powiedzmy, z jakiegoś takiego dionizyjskiej zabawy wejść w klimaty przekroczenia już pewnych granic, przekroczenia i norm wewnętrznych, i norm społecznych, i zdrowotnych, bo nasz bohater umiera z powodu uzależnienia. I projekt drugi był taki już znacznie bardziej radosny, powiedziałabym. Mówił rzeczywiście o chlebie, był zagrany tuż przed świętami. Tym chlebem się naprawdę dzieliliśmy. Ten chleb był pieczony. Tutaj aktorzy też pewnie opowiedzą, jak to piekli ten chleb. I chleb rozdawaliśmy. Rozdawaliśmy też dobre słowo, mówiące właśnie o potrzebie pomocy, dzielenia się. Ale może więcej powie też Janek, który tworzył też scenariusze, więc może powiesz o tym, jak ci się pisało, jak one potem były realizowane.
Ja proponuję, żeby to tak troszkę po kolei, więc może zacznijmy od chleba. Dobrze? Tak mi się układa. Najpierw Wigilia, święto, to mi się z chlebem kojarzy, a potem Nowy Rok, Sylwester, to było tańcz, tańcz, co z tego wyniknie, zobaczymy, ale tak, żeby jakoś to uporządkować. Możemy od chleba zacząć?
Możemy, jak najbardziej. To znaczy, ja rozpocznę ogólnie, że te dwa scenariusze, które napisałem do tego projektu, czyli do Być chlebem i do Tańcz, tańcz, były oparte na legendach gdańskich, na legendzie o chlebie, który zamienił się w kamień. To właśnie dotyczy tego projektu, o którym mówiłaś. I drugi projekt to był legenda o czarcim zębie. I świetnie było tworzyć w ogóle na bazie tych legend lokalnych, naszych, gdańskich. To było dla mnie niesamowite przeżycie, wejść w taką fantastykę, która otacza nasze Włości właściwie gdańskie. I koncentrując się już na właśnie tym projekcie Być Chlebem, był to bardzo ciekawy projekt z tego względu, że pokazywał biedną wdowę, która miała kilkoro dzieci w tym spektaklu i nie miała co jeść. Natomiast wokół otaczało ją wiele bogatych sąsiadów, którzy tym chlebem się przyjadali, obżerali wręcz, można by było powiedzieć. I na początku nie chciał ten główny bogaty sąsiad jej pomóc. Dopiero kiedy zainterweniowała kobieta Bóg, ponieważ u nas kobieta była Bogiem, to dopiero postanowił jej pomóc i wtedy zaczął mieć urodzaj. Bo po drodze oczywiście zamienił mu się ten chleb w kamień, co jest oczywiste ze względu na nazwę legendy. I był to bardzo ciekawy projekt pod względem aktywizowania różnych grup społecznych przede wszystkim w tym projekcie. Od seniorów po uczniów liceum, po właśnie osoby tutaj z grupy Sprawni Inaczej, po prostu studentów, dorosłych ludzi pracujących. Także był to bardzo ciekawy projekt, taki połączony i aktywizowany na każdym polu. I z tego względu wydaje mi się, że był też wyjątkowy.
Brał pan w tym udział?
Brał.
Tak?
Tak.
W jaki sposób? Co pan tam robił? Proszę bardzo.
Ja tam miałem swoje trzy frazy i opowiadaliśmy o chlebie. Że tylko niektórym gospodarzom lepiej się wiodło. Aha. Tam miałem taką jedną swoją kwestię i jeszcze dwie inne. I tam też jeszcze koleżanka miała swoje dwie kwestie.
Tak? Co
tak.
To było?
Ja miałam na przykład o pandemii, że to też właśnie ten spektakl był jakby pokazany właśnie w czasach pandemii, że pandemia zniszczyła ludziom wszystkie zasoby, które mieli właśnie i że właśnie ta wdowa z Ukrainy była potrzebująca podwójnie, tak można powiedzieć, bo przez pandemię jeszcze przez wojnę. Mhm. I też opowiadałam, a później mówiłam o tym, że niektórzy ludzie mieli zaoszczędzone pieniądze, dlatego im się właśnie bogaci wiodło, a wdowa z Ukrainy nie miała niczego po prostu i potrzebowała pomocy. I nie chciał jej pomóc ten bogaty gospodarz, bo myślał tylko o sobie i dlatego później mu się chleb zamienił w kamień.
Ja to mogę tylko dodać tutaj, że jak ogląda wiadomości i mówi się o Ukrainie też dużo i o Rosji, to to właśnie, gdy na to patrzyło, to się takie robiło smutne, że tak Rosjanie walczą z Ukraińcami, a ta biedna dziewczyna nie mogła dostać z dziećmi nic od tego bogacza, a ten bogacz się wszystkim, jak pan Janek mówił, objadał, obżerał i nie chciał w ogóle jej pomóc. W końcu ostatecznie donosi, to jej ładnie pomógł.
A udało się gości z Ukrainy włączyć w ten projekt?
Tak. Przede wszystkim taką cudowną osobą, która z nami już współpracuje od kilku projektów, to jest Dmitro Poeta z Kijowa i jest takim mistrzem klawiszy i on był z nami, ale też w projekcie były osoby, które nie dotrwały do końca, jak na przykład Irina z Timofiejem. Do końca dotrwała na przykład pani Olena Andrietus i wspaniale się z nią pracowało, bardzo miła taka aktywna osoba. Mam nadzieję, że wejdzie do naszej współpracy na stałe, do grupy chociażby Teatroterapia Gdańska.
I chleb był pieczony, tak?
Chleb pieczony był, się, owszem, zgadza się. Przyszliśmy, to chleb piekliśmy i nawet ten chleb tam stał i wszyscy goście, którzy przychodzili, nawet rodzice, mogli pod tym chlebem potrząsować i później ta pani, czyli ta główna bohaterka, ten chleb jakby otrzymywała, łamała ten chleb, myśmy ten chleb otrzymywali.
Udał się?
Udał się, tak.
Bardzo.
Państwo też braliście w tym udział, w tym projekcie Być Chlebem?
Tak, tylko tym razem nie mieliśmy jakby swoich ról, epizodów w spektaklu, ale potem po wszystkim graliśmy teatr playback, czyli odtwarzaliśmy tutaj historie powiedziane przez publiczność. No ale też uczestniczyliśmy w pieczeniu chleba i w konsumpcji.
No, w konsumpcji pewnie wszyscy, a w pieczeniu to niełatwa sprawa.
Niełatwa.
Ktoś to musiał nadzorować. Udał się, jak rozumiem.
No, w pieczeniu chleba na pewno nadzorowała pani Brygida i pani Jola.
A no, wielkie ja myślę, że ten zapach, prawda, wpływał też na percepcję sztuki i na arteterapię, ale to opowiedzcie proszę, jakie historie się pojawiły ze strony publiczności, prawda, bo odgrywaliście.
Pojawiła się historia Marty, jak umarła jej ciocia. Pojawiła się moja historia z Monteriuszką Seną i pojawiła się też krótka rodziców historia z psem.
Może byś, Mieszko, opowiedział tą historię, bo ona była bardzo piękna. To była, chodzi mi o tą historię, kiedy szedłeś na jakieś spotkanie śnieg.
Ta historia z Seną była, mianowicie była, jest tutaj taka klimatyczna, bo była związana z zimą i była związana ze śnieżkami i z tramwajem i z też sankami i z zimą i z rzucaniem się śnieżkami.
Pani Ewangelino.
To znaczy ja niestety nie byłam na spektaklu Być chlebem, bo złożyła mnie grypa, więc dlatego tak cicho siedzę, jak brałam udział w spektaklu Tańcz, Tańcz.
Dobrze, to o tym porozmawiamy.
To potem później, tak.
To jakie odgrywaliście jeszcze, Tomka dopytam, historie? Wzruszające, przerażające?
W pamięci utkwiła taka jedna rzecz, to jakby poczułem przez to siłę tego playbacku. Był taki znajomy, którego wcześniej już znałem, ale nie spodziewałem się, że tam będzie. Zupełnie zaskoczył. On był zaskoczony, że ja tam jestem, że on jest na widowni. I zaczął w pewnym momencie też opowiadać swoją historię, ale jakby nie dokończył jej. To było takie, że trochę coś chciał powiedzieć, ale nie do końca jakby chciał. No i tak to przerwane było. No i jednak podjęliśmy jakąś tam rękawicę, coś spróbowaliśmy zrobić. No i w trakcie odgrywania jakoś to przeszło, ale zupełnie, no myślałem, że to tak pójdzie bokiem, że on po prostu to odpuści, bo nawet też za bardzo po naszym wykonaniu też tam się nie wypowiadał, ale po spektaklu i jeszcze dzień po i potem tydzień po i dwa tygodnie po, no były co najmniej 3 rozmowy z tym kolegą, co my zrobiliśmy w jego głowie, ojej. I to takie było naprawdę bardzo budujące, że i pokazuje siłę tego playbacku jednak.
Co zrobiliście w jego głowie? To teraz, jeśli ja dobrze pamiętam, to polega na tym, że ktoś opowiada wam swoją historię, zazwyczaj dosyć dramatyczną,
różnie,
ale wy zmieniacie trochę zakończenie, tak? Czy nie zawsze?
Też różnie. Zmiana zakończenia to jest tam jakaś jedna z metod, technik, które możemy użyć, pokazując tą historię. Ale no, my liczymy zawsze na jakieś właśnie dramatyczne, na jakieś takie trudniejsze historie, ale to człowiek też, bo jest, jak pierwszy raz jest na widowni czy na takim spektaklu i nagle ma przed wszystkimi się jakby to obnażyć, no to nieraz przychodzi mu to trudniej i może częściej mówią ludzie takie historie błahe i potem patrzą, ale jak widzą, jak to działa, no to potem trafiają już historie cięższe.
Ja mogę tylko powiedzieć, tutaj dodać, że na przykład dla mnie tutaj by się bardzo podobało, jak pan Tomek odgrywał tą samotność, jakby te wszystkie latające krzesła, jak tam latały, to takie było, to było wzruszające.
Ale ja cały czas dążę do tego, żeby zrozumieć, a może też i opowiedzieć słuchaczom, na czym polega to, że coś się zmienia, bo tak pan mówi, że kolega mówi, że coś się w jego głowie zadziało, tak? Czyli co to się mogło zadziać, o co chodzi?
No nagle ktoś zwraca uwagę, po pierwsze, że zwraca uwagę publicznie na kogoś, na daną osobę, na mnie, przypuśćmy, tak, ja powiedziałem swoją historię, a tutaj ktoś to odgrywa. To jest w ogóle szok, bo ludzie siebie nie słuchają. To jest domena, nie wiem, też ilości mediów, informacji, że coraz więcej, no po prostu nie słuchamy. My chcemy tylko coś pokazać, chcemy się z czymś przebić, chcemy wykrzyczeć coś, ale nie słuchamy innych. I tu nagle to jest taki szok, że gdzieś publicznie ktoś kogoś słucha, jakaś grupa nawet, parę osób, 3-4, i jeszcze próbują jakby no zaingerować w jakiś sposób w jego życie, w jego wnętrze. Pokazują jego, nagle jakby on staje obok. Może widzieć siebie jakby z drugiej strony i jak go inni postrzegają. To jest też jakby ciekawe, no bo postrzeganie, my widzimy świat. Myślimy, że tak nas odbierają ludzie, a tu nagle jest inaczej. Zderzamy się z pewnym jakimś stereotypem.
I tutaj można też dodać, że na przykład tutaj to nie jest tak, jak jest na przykład jest powiedziane w kościele, że tam wszyscy nawołują w kościele, nawołują o tej samotności, a to nie jest tak, jak oni wszyscy tam myślą, bo to jest zupełnie inaczej.
Chciałam jeszcze, jeśli można dodać do tego postrzegania nas jako siebie i postrzegania przez świat, że właśnie często taka konfrontacja jest ważna, bo człowiek potrafi latami żyć z jakąś historią, która była dramatyczna czy smutna, za którą się niesłusznie obwinia. I on, postrzegając siebie zupełnie inaczej, żyje z tą winą, która nie jest jego. Na przykład. I w playbacku, jeżeli odgrywa się to tak, jak w zasadzie powiedzmy było, tak? A nie tak, jak on to widzi, obwiniając się za coś, czego nie popełnił. To jest przykład takiej zmiany właśnie, że ojej, to nie, może nie do końca tak jest. Także w playbacku mogą być różne właśnie, dosłownie taka ilość sytuacji jak w kalejdoskopie, my nie wiemy, z czym ktoś przyjdzie. Natomiast właśnie fajne jest to, że playback dąży do tego, żeby zmienić jakby jakąś negatywną, smutną rzecz w coś bardziej możliwego do zniesienia. Zmienić zakończenie, zmienić postrzeganie i różne tego rodzaju rzeczy.
A tak w ogóle, teraz pytanie do pani Marty i do pana Mieszka. Czy po tym spotkaniu, po tym wydarzeniu było wam lepiej, weselej? Jak pamiętacie to, co się wtedy działo?
Ja pamiętam wtedy, że miałem takie postrzeganie, że wszystko, co jest było związane z kościołem, to tak jest, było związane tak z samotnością, a to nie jest tak, jak się wydawało, że taka jest zupełnie, postrzegana zupełnie inaczej samotność, tak źle, to nie jest zupełnie tak źle, że to jednak w rzeczywistości to jest czasami dobra ta samotność, ale też nie zawsze.
Pani Marta.
Ja też muszę powiedzieć, że w sumie ten teatr też mi dał, tak się staram jakoś bardziej otworzyć i nie zwracać uwagi tylko na przykład na to, co ja robię źle w życiu, bo muszę powiedzieć też, że ja mam autystyczne zaburzenie osobowości właśnie i z tym zaburzeniem osobowości tak mi ciężko jest czasem do ludzi wyjść, się tym cechuje ta choroba. A tutaj właśnie jakoś też muszę powiedzieć, że ja opowiedziałam tutaj właśnie koleżankom i kolegom z playbacku z tego teatru o historii mojej cioci właśnie. Też taka smutna historia, bo moja ciocia zmarła właśnie niedawno, a bardzo taką wartościową osobą była i pomagała mi, rodzicom, rodzinie całej naszej, ja już nie żyję właśnie i też taka smutna historia, bo w domu spokojnej starości ciocia zmarła i właśnie teraz będą te 3 miesiące żałoby po mojej cioci jakoś.
To może ja jeszcze ze swojej strony dodam takiego z innego punktu widzenia, bo Mieszka i Martę już poznałem przy pierwszych projektach już rok temu co najmniej, albo tak jak Marzena mówiła, że 2 lata temu. I ja widzę dużą właśnie różnicę, to, że te projekty strasznie ich zmieniły. No, na pierwszym jakby naszym spotkaniu to rzeczywiście były duże emocje, były tremy, a teraz tutaj po roku jakby, no to naprawdę ludzie zupełnie się zmienili, jakby otwarci się stali. I Mieszko, i Marta zupełnie brak jakby takich tutaj już, nie wiem, w głowie, nie powiem hamulców, ale jest to naprawdę takie żywe, szczere i no, zupełnie inni ludzie jakby zyskali dodatkowo jakieś moce.
To mogę powiedzieć. W końcu te moce otrzymywali od pana Janka, od pani Marzeny.
Czyli wszystko działa.
No teraz Janek i Marzena opowiadają. Jak waszym zdaniem to zadziałało, zaskutkowało ten właśnie projekt?
Bardzo lubię Fundację Sprawnie Inaczej i to nie jest nasz pierwszy projekt. To już się stała taka bardzo silna grupa teatralna, która najpierw brała udział w projektach Teatru Szekspirowskiego, naszego gdańskiego, i na deskach Teatru Szekspirowskiego wystąpili i jakby to też dało im taką moc, taką siłę i rozwijało ich niesamowicie. I tak jak Tomek mówi, rzeczywiście z ludzi, którzy byli tacy nieśmiali troszkę, kiedy online jeszcze graliśmy, nie wiem, czy pamiętacie te spotkania online, i też, którzy występowali czasami tylko na widowni, bo też takie były projekty, ale to była taka aktywna widownia. Tak w tej chwili właśnie oni są bardzo śmiali i dużo tych historii, na które liczyliśmy, że to opowie nam widownia, to właściwie oni już po spektaklu też stanowili część widowni i te historie się sypały jak z rękawa.
Ja tylko mogę tutaj dodać tylko tyle, że na przykład jak mówiłem do publiczności odwagi, to nikt nie chciał mówić, że mówiłem 3 historie swoje, a później mama mówiła 5 swoje.
No więc właśnie. Więc to jest niesamowite, że stają przed całą widownią i śmiało opowiadają swoje historie. To jest i też jak opowiadali na przykład rok temu, to powiedzmy te historie były inne. Teraz w dużo bardziej śmielszy sposób pokazują to, na co mają ochotę. Ufają nam. I na przykład to jeszcze wrócę na chwileczkę do Marty. Marta bardzo zaufała nam wszystkim, i aktorom, i widowni, że opowiedziała o swoim smutku związanym z odejściem cioci, którą lubiła. I zapamiętałam taką jedną ze scenek, którą wyczarowaliście. Mówię teraz tutaj do aktorów też playbacku. Angelika wyczarowała taką scenę mówiącą o gwiazdach. Że w tych gwiazdach są też zapewne nasi odchodzący ludzie bliscy. Oczywiście ja tutaj profanuję, to było niesamowicie ciekawe to, co ona pokazała. I wydaje mi się, że to może być takie pocieszające, bo dla mnie było pocieszające, chociaż to nie była moja historia, ale też mam osoby zmarłe i to było takie pocieszające, że rzeczywiście patrząc w gwiazdy, ja mogę do tych gwiazd się uśmiechać, tak jakby tam rzeczywiście byli ci ludzie. I wydaje mi się, że to w jakiś sposób może dać takie troszeczkę ukojenia. Wiadomo, że no nie zastąpi nagle tej całej żałoby, ale troszeczkę tego ukojenia tak w serce może zostało wlane, że tak powiem.
Pani Angelika to tak przedstawiła, tak zupełnie tak, jak ja to odczuwam, że właśnie, że ciocia jest którąś z gwiazd na niebie.
Mój pierwszy projekt, który był, pamiętam, to był od Dionizosie, jak było tak niezręcznie tam te online grać, a teraz z drugiej to jakby się bardziej, tutaj Państwo mówią, jakby bardziej otwieram i bardziej mi się podobają te projekty, które nie są już online i które są bardziej piękniejsze.
No to ja jeszcze dopowiem tutaj, że ja przyznam szczerze, że rzadko biorę tego typu projekty na siebie jako reżyser, ponieważ jednak gdzieś tam staram się coraz bardziej uprofesjonalniać swój zawód, pracować nie tylko z amatorami, ale również z zawodowcami. Natomiast w tym projekcie urzekło mnie i dlatego w niego wszedłem właśnie ta aktywizacja, o której powiedziałem, tych wszystkich grup społecznych, no bo mało kto wydaje mi się z mieszkańców Gdańska, a w ogóle z naszą mentalnością polską, jako senior, jako osoba z jakąkolwiek właśnie niepełnosprawnością, myśli o tym, żeby w ogóle pójść do teatru, żeby wyjść do tych ludzi, żeby zrobić coś razem w grupie. Nie mówiąc już o młodych osobach, uczniach czy studentach, bo wydaje mi się, że oni są jeszcze bardziej w tym leniwi mimo wszystko. Patrząc z każdą nową generacją, naprawdę tak jest. I to mnie najbardziej urzekło, że mogę pomóc tym ludziom rozwinąć się, mogę pomóc tym ludziom przeżyć jakieś emocje, uatrakcyjnić im ten czas spędzony na tych próbach, spędzony też na spektaklu i że mogą zrobić coś naprawdę fajnego. I wydaje mi się, że robiąc takie projekty, nie dość, że pomagamy ludziom stawać się lepszymi, to sami możemy być lepsi.
No i tu robimy króciutką przerwę. Wracamy za moment.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W Salonie Artystycznym rozmawiamy o dwóch projektach. Teatroterapii Gdańsk, Stowarzyszenia dla Siedlec i różnych innych podmiotów, że tak powiem, wykonawczych, Teatru Playback. Czyli goszczą u nas Marzena Wojciechowska-Orszulak, Jan Orszulak, autorzy, scenariuszy, reżyserzy, a także uczestnicy projektów Mieszko Zagrabski, Marta Piepkę, Tomasz Rekowski i Ewangelina Jabłońska jako reprezentacja całej rzeszy osób zaangażowanych w to.
Witam Państwa ponownie o Serbie.
Witamy. Mówiliśmy o projekcie Być Chlebem, a przed nami Tańcz, Tańcz. Oba projekty oparte na motywach legend gdańskich. Być Chlebem to legenda o chlebie i kamieniu. Już wiemy, że należy się dzielić, bo inaczej nam kamień zostanie w ręku zamiast chleba. A legenda druga to jest o czarcim zębie na dworze Artusa, tak? Nie mam pojęcia.
Tak, dokładnie.
Co to jest za legenda? Zacznijmy może od tego. O co chodzi w tej historii?
W tej historii mamy dwójkę zakochanych ludzi, czyli mamy ten miłosny topos, można powiedzieć, niczym z Romea i Julii. Jest to Róża i Wojtek, którzy zakochują się w sobie. Róża jest, powiedzmy, z lepszych sfer, natomiast Wojtek no, jest biedny. No i przez to, że ojciec Róży nie zgadza się na ich związek, Wojtek postanawia bardzo ciężko pracować. I w pewnym momencie wypracowuje sobie dosłownie rękoma swój garnitur, idzie w nim po Róże, idą wspólnie na bal, gdzie spotyka ich właśnie diabeł. Diabeł porywa Róże, zamienia Wojtka w kruka, Róże w kwiat i dzięki uprzejmości żab.
Z żabiego kruka.
Z żabiego, tak, to zaraz chciałem dopowiedzieć, że z żabiego kruku. Znajduje czarta właśnie w podziemiach dworu Artusa, rozprawia się z nim, ratuje Róże i żyją długo i szczęśliwie. Dosyć prosta historia o miłości, natomiast bardzo ciekawie przedstawiona właśnie z postacią diabła. U nas właśnie grana przez jedną z seniorek, Brigidę Harczun, która gra w obu projektach. I tak naprawdę zasadzenie tej miłości było najciekawsze wśród młodych ludzi. To znaczy, niby Romeo i Julia, ale jednak pokazana bardzo współcześnie na nasze czasy.
I niesamowite było też to, że te historie oglądaliśmy nawzajem. Te grupy, które przygotowywały je w swoich miejscach, teraz w czasie tego projektu, 4 to było grudnia, mogły obejrzeć teraz różne jakby wersje tego samego problemu. I właśnie ze Stowarzyszeniem Prometeusz opracowaliśmy taką historię, taką naszą wersję czerwonych bucików. Dlaczego to nam się skojarzyło z tą legendą, o której mówił przed chwileczką Janek? Bo tam jest też bohaterka, która tak bardzo zatraca się w potrzebie jakby zamanifestowania po latach takich niedoborów różnych i niedoborów w sensie rodzinnym, bo to jest sierota, i niedoborów, jeżeli chodzi o jakąś biedę. I ona, kiedy wchodzi w te czerwone buciki, zaczyna tak tańczyć, że gdzieś zatrzymuje się dopiero w rękach kata i chcąc wyjść z tego wszystkiego, mówi do kata: tnij te buciki razem z nogami. I jakie jest wspólne miejsce z tą historią, o której mówił Janek i którą wyreżyserował zresztą bardzo, bardzo pięknie. Jest wspólny mianownik taki, że i tamta róża tak zatańczyła się z diabłem, że aż diabeł mógł ją porwać. I tutaj ta nasza bohaterka pląsająca w tych czerwonych bucikach ponad dachami miasta również gdzieś zatraciła się. I trzecia historia, która była pokazywana, to właśnie Teatroterapia Gdańsk tą historię tworzyła. I to była na podstawie różnych tekstów. Na przykład Bachantek Eurypidesa, był korowód Dionizosa, którego tutaj pięknie Piotr Zemuła wykreował. Były bachantki w krwi z tych sukniach. Tu jedna z osób z widowni powiedziała, że to były jakby te krople wina tego Dionizosa, te nasze dziewczyny, które taką, z taką energią wielką wyszły na tą scenę. No i był też właśnie Tomek Rakowski, który się wcielił tam w główną rolę, wspaniale. Mówił teksty, fragmenty Wieni, który właśnie też się na tyle zatracił. Gdzieś ta codzienność go na tyle gniotła. Nie umiał gdzieś wyjść z tego, na takiego dionizyjskiego szału na początek, który jest. I gdzieś to go zaprowadziło do utraty i dziecka, i wreszcie nawet życia. I ja tu mam taką propozycję, nieco diabelską. Może byś, Tomku, fragment nam powiedział, jeżeli można.
No to zamykamy oczy, chyba że ktoś akurat jedzie samochodem, to nie, ale słuchamy uważnie i wyobrażamy sobie, że jesteśmy na spektaklu przez moment.
To co? Na początek flaszeczka żubróweczki. Lepszego wywaru ludzkość nie wynalazła. No a potem co? No a potem flaszeczka kolędrówki. O, ale krzepi. Aż członki mi opadły.
Tomasz Rykowski. Pani Ewangelino, jak było? Pani brała w tym udział, tak?
Tak, było to niesamowite przeżycie. Ja dołączyłam do grupy dosyć późno i próby już trwały. Troszkę się obawiałam, czy sprostam, ale okazało się, że po prostu tak doskonale są prowadzone zajęcia, że jakby udało mi się wejść w spektakl, nauczyć roli i było to dla mnie przeżycie nieprawdopodobne. Ja brałam już kiedyś udział w warsztatach, w różnych zajęciach teatralnych, ale muszę powiedzieć, że no, nic się z tym nie równało, co przeżyłam dotąd. Zwłaszcza, że po raz pierwszy się spotkałam też z teatrem playback. Ja nie znałam wcześniej w ogóle tego pojęcia ani zjawiska. I jest to przeżycie niesamowite, bo wymaga od nas bardzo dużego skupienia, realizacja tego, wymaga niesamowitego właśnie skupienia i mamy na to bardzo, bardzo niewielki czas, żeby wszystko jakby między sobą ustalić, czyli technika, jaką będziemy grali, żeby wymyślić historię i ją odegrać. Także to nie jest tak, że my możemy sobie siedzieć i wymyślać etiudę, prawda, przez pół godziny, naradzać się czy coś. Tu jest czas po prostu błyskawiczny. No i jest to ogromna odpowiedzialność też za osobę, która historię opowiada, bo my nie możemy jakby przez przypadek jej zranić. Więc jest to mnóstwo czynników, bardzo dużo, które jakby no trzeba schować cały stres do kieszeni i tak bardzo otworzyć umysł na stworzenie tego, na zgranie się z grupą, bo przecież jesteśmy zespołem, na to, żeby właśnie ta historia była wartościowa, którą my odegramy na bazie historii, którą ktoś opowiedział i jakby pomagająca tej osobie, która opowiedziała ją, że można powiedzieć, że odrywamy się całkowicie, przynajmniej ja miałam takie uczucie, od rzeczywistości, bo jest to tak silny stan skupienia się na czymś, żeby właśnie to wykreować tak, jak powinno być, że wszystko inne znika i jest tylko teatr. I jest tylko ta osoba, która opowiedziała tę historię, więc jest to coś niesamowitego. Nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś takiego.
Ja mam taki pomysł, znowu troszeczkę może trudny, ale pamiętam twoją scenkę, która zrobiła na nas niesamowite wrażenie, kiedy opowiedziana była historia o dziadku, czy nawet pradziadku, tak, który... Tak postępowała choroba związana z traumą wojenną, tak postępowała, że ten dziadek nie chciał wpuścić swojej żony po okresie jej leczenia w szpitalu. On uważał, że to jest osoba obca i jakie było wyjście? Wyjście było takie, żeby albo tego dziadka odesłać gdzieś do jakiegoś leczenia, do jakiegoś szpitala i tak dalej, albo po prostu odejść z tego domu. I ta prababcia, która oczywiście kochała tego pradziadka, chciała być w tym domu, ona wybrała jakby miłość. Nie chciała go odsyłać gdzieś do obcych ludzi na leczenie. I Ewangelina tak zagrała to przejmująco, że po prostu my mieliśmy naprawdę dreszcze i oklaski i wszystko. Ewangelino, spróbuj to odegrać. Nie masz co prawda krzesła takiego, gdzie byś mogła pukać, ale tutaj może w ten blat zapukaj. Tak. Mogę poprosić ciebie?
Tak, spróbuję. Mam nadzieję, że się uda.
Dobra.
Kto tam? To ja, miłość. Puść mnie, kocham cię. Tęsknię za tobą. Kto tam? To ja, miłość. Kocham cię. Chcę się o ciebie troszczyć. Chcę o ciebie zadbać. Wpuść mnie, proszę. Kto tam? To ja, miłość. Kocham cię, więc odchodzę.
Wow. Jacek Puchalski, który realizuje salon artystyczny, klaszcze w tej chwili w dłonie, czego nie słychać, bo jest za szybą. Ale rzeczywiście to jest poruszające. Ja nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak to było wtedy, kiedy to wszystko się działo, prawda? Z opowieści wychodzą takie właśnie zdarzenia artystyczne, nie chcę powiedzieć terapeutyczne, ale jakieś takie bardzo emocjonalne, prawda?
Wręcz właśnie terapeutyczne.
Tak, bo sztuka jest często właśnie bardzo ważnym elementem terapii i zwłaszcza jeżeli można w czymś takim brać udział, jeżeli to się toczy na żywo, jeżeli jest... Taka rodzi się rodzaj takiej więzi pomiędzy nami a osobą, która opowiedziała swoją historię i myślę, że jest to ogromne przeżycie i dla nas, i dla tej osoby, i często też dla osób, które to oglądają, bo jest to prawdziwe.
W tym projekcie brały udział osoby ze Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego Prometeusz, tak?
Tak.
Czyli osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, jak to było i jak to wyszło?
To jest też niesamowita sprawa, że do tego projektu właśnie jeździłam tam na Nowiny, bo oni mają, przynajmniej z tego co wiem, to i na Zakopiańskiej mają takie miejsce i też mają swoją siedzibę na Nowinach. Piękny, nowy budynek, wygodny. I tam właśnie jeździłam i niesamowite jest to, że zgłosili się głównie ci, którzy grali na przykład w szkole podstawowej w jasełkach albo w jakichś przedstawieniach szkolnych. I to było właśnie niesamowite. Mówię, panie Andrzeju, jak to jest, że pan tutaj tak jest z nami i tak z takim zaangażowaniem pan w to wchodzi? A on mówi, bo ja grałem w szkole i gdzieś to jest, jakie to jest niesamowite, jeżeli tej nauczycielce się chce z tą grupą dzieci coś zrobić ponad to, co jest konieczne, wymagane programem, prawda? I jak to się zaszczepia na całe życie. I pan Andrzej był taką naszą mocą męską. Oprócz tego były cztery wspaniałe panie, pani Ania wcielała się właśnie w tą postać kobiecą, w tych czerwonych bucikach. Do tego też graliśmy obrazami. Zostały namalowane obrazy przez Kasię Jakubowską, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I te obrazy też grały. Były to na przykład, była to złota karoca, którą kusiła ta pani, która wzięła do siebie tą dziewczynę młodą, a po czym jakby zabraniając jej wszystkiego spowodowała jakby taki później wytrysk tych negatywnych rzeczy, tego roztańczenia się, zatańczenia się do zatraty wręcz. Było miasto, nad którym właśnie ona szalała w tych bucikach, były same i buciki, więc gdzieś te obrazy dodatkowo jeszcze wspomagały aktorów, żeby im było łatwiej. I ja też, to było niesamowite, na pewno trema była w środku wielka, bo to byli też ludzie, którzy brali udział w projektach do tej pory jako widownia. Oni byli przygotowywani do tego właśnie, żeby opowiedzieli nam historię. Gdzieś dbaliśmy bardzo o te fajne kontakty sąsiedzkie, bo o ten dom sąsiedzki Zakopianka jest na pół dzielony właśnie z tym stowarzyszeniem Prometeusz. I oni w końcu powiedzieli mi, no tak, ale my tylko tak widownia, my byśmy chcieli zagrać. Ja mówię, dobrze, w następnym projekcie zagracie. No i to właśnie było po tych kilku projektach, w których stanowili taką fajną, aktywną widownię, też piękne historie opowiadali nam i graliśmy dla nich, to właśnie teraz już byli tymi aktorami i widziałam rzeczywiście, że są przejęci, ale dawali radę, śmiało. Pani Ania tam po scenie roztańczyła się rzeczywiście. Także ja byłam zadowolona bardzo z tej współpracy.
A wasze wrażenia po wszystkim już?
No ja też pierwszy raz z tą grupą jakby się spotkałem. Tak aktywnie, bo tak jak Marzena mówiła wcześniej, oni byli dotychczas na widowni, przychodzili. I taką aktywną publiczność stanowili, a no tutaj naprawdę było to, robiło to wrażenie. Tak jakby emocjonalny przekaz. Nie było to może przygotowane w sensie przez nich tak profesjonalnie, jakaś superdykcja czy jakiś warsztat aktorski. Nie, ale było to, tak jak wcześniej mówiła Ewangelina, że prawdziwe takie, czuło się emocje i chęć jakby. I też na pewno jakaś to była dla nich odsłonięcie siebie, zerwanie pewnych kotar, które im tam gdzieś towarzyszą w życiu i na pewno będą odważniejsi już po tym też. Już była, znaczy ja widziałem różnicę między próbą i obawiałem się jakby tutaj finału, ale no to był szok zupełnie, że w ciągu, nie wiem, tam chyba godziny czy dwóch między próbą a taką ostatnią premierą, oni tak potrafili zupełnie ewoluować.
Tak, to było wszystko takie bardzo ludzkie z ich strony.
Wzruszające powiem. Bardzo.
Ja tak jeszcze na panią Ewangelinę patrzę, prosząc o taki wzrokiem i jakąś taką też opowieść o całym tym wydarzeniu już w sumie też, jak to było, co zostało z tego.
No, było to wydarzenie naprawdę niesamowite i co zostało z tego? Została bardzo duża ilość wspomnień. No to na pewno, bo to było bardzo emocjonujące, bardzo wzruszające, ale też został we mnie taki napęd do życia dalej. Mam nadzieję, że będę brała udział w kolejnych projektach. I w ogóle to był akurat ten moment, kiedy dołączyłam do grupy, był dla mnie taki dosyć trudny. No i jakby znowu wybuchły we mnie pozytywne emocje, odkąd zaczęłam się spotykać z grupą, brać udział w próbach. I myślę, że to jest taka rzecz już niezniszczalna, że są takie rzeczy, które nasz profesor na studiach nazywał przeżyciami biograficznymi, czyli takimi, które się wydarzają, ale mają wpływ na całe dalsze życie i dla mnie to było coś takiego, więc... Ogromna zmiana.
Marzeno, animujesz, czy też doprowadzasz do przeżyć biograficznych?
Ja myślę, że to jest dla nas wszystkich teatroterapia. Ja sama też doznaję bardzo dużych wzruszeń, które na pewno w jakiś sposób zaleczają moje jakieś rany, traumy. I myślę, że to działa i na aktorów, i na widownie, i na te grupy, które z nami właśnie współpracują. Wydaje mi się, że to jest obopólne, że wszyscy się wzajemnie wspieramy po prostu i budujemy taką silną, zrównoważoną osobowość, takim dobrostanem wewnętrznym. Wychodzimy z tego na pewno zawsze uśmiechnięci, zadowoleni, z wielką energią, mimo zmęczenia, powiedzmy, wielu godzin prób, bo na przykład, kiedy gramy na 17, to spotykamy się zwykle nawet i o 10, więc to trwa ten proces od rana, rozgrzewek, prób, czy na przykład wcześniej do tego pieczenia chleba, to wszystko trwa, to my przygotowujemy się ileś godzin, ale to zmęczenie znika, kiedy wychodzimy, jest taka radość, takiego zrobienia czegoś pozytywnego, czegoś, co jest po prostu dla nas wszystkich budujące.
To prawda. Spotkaliśmy się tam o godzinie 12 i tam była próba o godzinie 16, a spektakl o godzinie 17.
No ale rozumiem, że dodawał właśnie energii, dawał radość życia, pomagał. Dobrze, to teraz, ponieważ zaczynamy nowy rok, przed nami, prawda, różne czasy i wydarzenia. Te poprzednie lata były trudne z różnych powodów. Najpierw pandemia, te wszystkie online'y, prawda, teatr przez ekraniki, mikrofonik prowadzony z wami. No ja też kiedyś w pewnym sensie brałam udział w takim wydarzeniu. Wiem, że to było i piękne, i trochę jednak takie dziwne, no, trochę nieludzkie jak na teatr. No, teraz możemy się już spotykać, grać razem, macie za sobą te projekty, czyli Być Chlebem, Tańcz Tańcz, o których mówiliśmy, no ale też waszą wspólną pracę, więc tak na przyszłość, na ten rok i następne, czego byście sobie życzyli? Pytam właśnie o te spotkania, prace teatralne, czy wyobrażacie sobie siebie w tym dalej? Pani Marto, jak pani myśli? W przyszłym roku chciałaby pani coś robić i dlaczego w teatrze?
Tak, chciałabym. A dlaczego? No bo teatr w sumie daje dużo w sumie satysfakcji, jeżeli się bierze w tym udział. A jeżeli chodzi o przyszły rok, w sumie tak za bardzo jeszcze nie mam planów takich skonkretyzowanych. Po prostu zobaczymy, co los da, że tak powiem.
Ja myślę, że tutaj korzystając z okazji, to na pewno życzę tutaj dla pani głównej redaktor i też dla pani Marzeny i dla Jana i tutaj też również dla Tomka i dla Ewangeliny. No i nam też tutaj wszystkim, żebyśmy spotykali się częściej, żebyśmy robili częściej takie wywiady, no i żebyśmy też czuli się weselsi, żeby nie było tej pandemii, nie było tych wszystkich okrucieństw i żeby na pewno los był dla nas wszystkich szczęśliwszy. Dziękuję bardzo.
No ja chciałam powiedzieć, że to słuchajcie, już jest kolejny projekt się szykuje i tym razem to jest taki niesamowity ruch, że nie muszę jakby za każdym razem zaczynać od początku, tworzyć projektów, zapraszać ludzi. Już w tej chwili jedna z aktorek Teatroterapii Gdańsk zdradzę, bo już projekt jest w trakcie pisania. Chodzi mi o Angelikę, która też pięknie tutaj zagrała i w Teatrze Playback, i jako aktorka. I ona była taka też wyjątkowo aktywna, bo zagrała chyba we wszystkich możliwych spektaklach i u Janka, i tutaj u nas. I ona już tworzy nowy projekt. Pytała się o nazwę waszej fundacji, żeby właśnie w tym projekcie, żebyście wy też byli.
Pani Marzena jej przekaże, Fundacja Sarawina, czy
tak, ja przekazałam już, więc projekt się tworzy, więc prawdopodobnie no, będziemy się widywać. Ja myślę, że to już jest taka współpraca na lata. Ja się bardzo z niej cieszę i cieszę się też, że macie tak fajną opiekunkę Natalię Otrębę. Ona przepięknie z taką i sympatią, ale też z taką precyzją, tym chórem dyrygowała, tym chórem właśnie swoich podopiecznych, naszych aktorów, więc też tutaj ją pozdrawiamy.
Ale też tutaj nie ukrywajmy, że też pozdrawiamy panią Żenetę Stawską i również panią prezes, panią Rubińską Justynę, jak również panią kierownik, panią Annę Doroszuk.
Pani Ewangelino, na przyszłość.
Na przyszłość na pewno bardzo bym chciała dalej być związana z grupą, chodzić na zajęcia i brać udział w spektaklach, bo dla mnie to jest po prostu tak ogromna wartość. Ja z wykształcenia zajmuję się innego rodzaju sztuką, bo skończyłam malarstwo i teatr no może nie jest tym, co robiłam przez całe życie, natomiast zaczęłam to robić i zakochałam się w teatrze. No i bardzo, bardzo bym chciała, żeby dalej to się toczyło i żebym mogła brać udział.
No ja oczywiście też jestem gotowy do kolejnych projektów, bo dzięki temu możemy tutaj się spotykać w radiu co jakiś czas.
O tym opowiadać. Zgodną panią redaktor, bardzo kojącą i krzepiącą słowo.
Tak. Bardzo dziękuję. No i oby było jak najmniej tragicznych wydarzeń, które trzeba w jakiś sposób odbezpieczać, oswajać właśnie poprzez teatr, prawda? Żebyśmy się w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym świecie, może trochę dzięki takim właśnie przedsięwzięciom spotykali z roku na rok, co? Tak, możemy. Jan Orszulak się zgadza.
No, żeby nam się darzyło. Żeby nam się darzyło.
Oczywiście nie musi być z roku na rok, może być miesiąca na miesiąc.
Dobrze.
Żeby nam się po prostu darzyło, nie tylko teatralnie, ale we wszystkich sferach życia.
Bardzo za to wszystko dziękuję. No i żegnamy się, jak rozumiem, nie na długo, bo niebawem spotkamy się pewnie w tym studiu. A może właśnie, gdzie was najlepiej szukać? W internecie, czy w jakim miejscu? Takie miejsce kontaktowe?
Nasze miejsce kontaktowe, Fundacja Sprawi Inaczej.
Znaczy tak, można na Facebooku, tylko że jest nazwa wpisana Teatroterapia Gdańsk, Teatro z dużej, Terapia z dużej i Gdańsk z dużej, ale pisane łącznie. I tam można absolutnie łapać kontakt. Można też na Facebooku Maszka Wojciechowska, pisana przez rzec.com. Mogę też podać telefon, jeżeli państwo chcecie, na przykład chcecie do nas dołączyć, bo przyjmujemy zawsze wszystkich. Do naszej grupy przyjmujemy wszystkich, do Teatru Terapii Gdańsk. To jest 508-287-930, także zapraszamy do tego kontaktu. Albo jeszcze też bywamy, szczególnie w weekendy, najczęściej w niedzielę, ale też bywa, że czasami w soboty, w naszej pracowni, to jest do Studzienki 9. Tam też można nas zastać.
Nas można zastać www.fsig.pl.
Bardzo serdecznie dziękuję. Marzena Wojciechowska-Orszulak, Jan Orszulak, Mieszko Zagrabski, Ewangelina Jabłońska, Marta Piepkę, Tomasz Rekowski. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, a prowadziła Iwona Borawska.
Dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.